Studio Polityka.
Dzień dobry. Do Polski trafiły pierwsze czołgi i armatochaubice wyprodukowane w Korei Południowej. Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po Polsce, a na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydują, czy powstanie komisja weryfikacyjna do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Władze Gdańska są znów w ogniu krytyki, tym razem z powodu złotej bramy obudowanej w oszpecający sposób dyktą. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A porozmawiałem z naszym stałym składem komentatorów. Andrzej Potocki, portal polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Reprezentacja Polski przegrała z Francją 1-3 i odpadła z Mistrzostw Świata w Katarze. Były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski miał mieszane uczucia po występie Polaków.
Wyjście z grupy to było sukcesem, może granie. Teraz gra była dużo, dużo lepsza, ale wynik był kiepski. Wiadomo, z kim graliśmy, z kim mierzyliśmy się. Przez to, że nie byliśmy skuteczni, mogliśmy zrobić niespodziankę, no, ale nie udało się.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest tempo modernizacji uzbrojenia w obliczu wojny na Ukrainie. W porcie w Gdyni prezydent symbolicznie odebrał pierwsze czołgi K2 i armatochaubice K9 do Polski. To realizacja kontraktów zbrojeniowych zawartych w tym roku z Koreą Południową. Prezydent podkreślił, że tylko bohaterstwo nowocześnie uzbrojonego żołnierza może zatrzymać rosyjskie ambicje.
Od 24 lutego, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wszyscy wyraźnie widzimy jedno. Tylko bohaterstwo żołnierza wyposażonego w nowoczesne, skuteczne uzbrojenie jest w stanie zatrzymać rosyjskie ambicje imperialne i rosyjską brutalność. Aby zatrzymać wroga, posiadanie tego wyposażenia przez armię jest konieczne.
Nie rezygnujemy z reformy sądownictwa, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Były premier spotkał się wczoraj wieczorem z mieszkańcami Chojnic. Podczas przemówienia podkreślił, że jego obóz polityczny dalej chce zmieniać polskie sądy. Jak dodał, konieczne jest jednak zwycięstwo w jesiennych wyborach.
My potrzebujemy po raz trzeci tą legitymację otrzymać, bo wtedy, proszę Państwa, będziemy silniejsi. Będziemy silniejsi i będziemy mieli także mocniejszą pozycję wobec władzy Unii Europejskiej.
Politolog z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Witold Ostant, mówił w Radiu Gdańsk, że prace Komisji do Spraw Zbadania Polityki Energetycznej polskiego rządu po 2007 roku powinny być lekcją dla całej klasy politycznej. Jej powołanie ogłosili premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Komisja, której obawiają się politycy Platformy Obywatelskiej, ma pokazać rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo państwa. Ostant uważa, że politycy z czystym sumieniem nie powinni się niczego obawiać.
Tu nasza opozycja ma pewien problem z tym. To jest dosyć dziwne zagadnienie. No być może my jako społeczeństwo nie wiemy o jakichś dokumentach czy różnego rodzaju rozmowach, które były podejmowane przez Platformę Obywatelską w czasie swoich rządów, które by na przykład rzutowały na jakichś kluczowych polityków w sposób nie taki, jaki oni by sobie po latach życzyli. Zobaczymy, wyjdzie czarno na białym, kto co kiedy podpisywał.
Od kilkunastu miesięcy Złota Brama w Gdańsku jest obudowana dyktą. Jest w złym stanie technicznym, ale takie rozwiązanie miało być prowizoryczne do czasu przygotowania planów renowacji, wskazywali dziennikarze w komentarzach Radia Gdańsk. Okazało się, że cierpią na tym okoliczni przedsiębiorcy, a teren wokół bramy stał się śmietnikiem, mówią Jakub Kleba z Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej i Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego.
To jest jakiś zupełny brak wyczucia i brak pomysłu, co z tym zrobić. No bo jeżeli Złota Brama jest problemem, no to powinniśmy go jakoś rozwiązać, a nie zasłonić dyktą.
Dramat i jeszcze raz dramat. Trudno mi znaleźć słowa, naprawdę. Też dziwię się, że aż 3 lata zajmuje przygotowanie dokumentacji do prac konserwatorskich czy naprawczych zawodowców.
Wszystkie pomorskie samorządy podpisały umowę na sprzedaż węgla z rządowym dofinansowaniem. Jesteśmy pod tym względem krajowym liderem. W 123 pomorskich gminach mieszkańcy mogą kupować surowiec w gwarantowanej cenie 2000 zł za tonę, mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
Wszystkie gminy są w tym systemie. 118 gmin podpisało bezpośrednio umowę z importerami. 5 gmin to są gminy, które tą dystrybucję prowadzą poprzez współpracę z inną gminą.
Sopocki klub tenisowy wygrał sprawy w sądzie rejonowym w Sopocie i może wejść na korty. Sąd utrzymał w mocy decyzję, która nakazuje dawnemu dzierżawcy Sopot Tenis Klubowi opuszczenie terenu i wydanie nieruchomości, mówi pełnomocnik SKT, mecenas Aleksander Olszewski.
sąd rejonowy w Sopocie oddalił zażalenie Sopot Tennis Club, co oznacza, że postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest prawomocne, a w konsekwencji egzekucja przez komornika może być kontynuowana i zmierzać do wydania nieruchomości sopockiemu klubowi tenisowemu.
Studio Polityka.
O decyzji Sopockiego Sądu w sprawie SKT na pewno porozmawiamy w dalszej części audycji, bo to w tym tygodniu no, jedna z takich chyba najnormalniejszych decyzji podjętych przez sądy w Polsce. Racjonalna, chyba uzasadniona. Marek Formela już się włącza.
Obywatele wygrali z sopocką władzą. To znaczy, że mamy społeczeństwo obywatelskie, nawet jeżeli Jacek Karnowski uważał poprzez 7 lat inaczej.
I są sędziowie,
Jacek
którzy
Karnowski
patrzą...
Jacek Karnowski z Sopotu, nie z tygodnika sieci.
I są sędziowie, którzy patrzą racjonalnie, badają dowody w należyty sposób, podejmują racjonalne decyzje. Rozumiem, no jest... że pan redaktor chciał to przez to
chciałem
powiedzieć.
Chciałem tak powiedzieć i chciałem poprosić opozycję sopocką, żeby dokonała audytu kosztów, które prezydent Sopotu, pan Jacek Karnowski, opłacił z kasy miejskiej Sopotu na prowadzenie walki ze Stowarzyszeniem Obywateli, którzy mają odmienne zapatrywania niż jego na przyszłość sopockich kortów.
Dobrze, panowie, porozmawiamy właśnie o sądownictwie i sędziach, bo było parę bardzo zastanawiających decyzji sądów, które wskazują na to, że niektórzy sędziowie, podkreślam niektórzy sędziowie, bo jest taka specjalna grupa, która uważa się za kastę sędziowską, specjalną kastę chyba ludzi nawet wręcz, którzy mogą być ponad prawem, ponad wszystkim, wydają bardzo, bardzo ciekawe wyroki, orzeczenia. Między innymi takie orzeczenie było wydane związane z prezesem PiS-u, który mówi, że dalej chce reformować sądownictwo. Mówi, nie rezygnujemy z reformy sądownictwa. Panowie, jak odczytujemy to, co się dzieje teraz właśnie z niektórymi sędziami, bo mamy na przykład taki wyrok jak uniewinnienie, wręcz oczyszczenie z jakichkolwiek zarzutów pani aktorki Barbary Kurdej-Szatan, która nazywała strażników granicznych mordercami, ale mieliśmy w tym tygodniu bardzo ciekawe i inne wyroki. Andrzej Potocki, czy widzi też taką koincydencję między tym, że sędziowie wydają bardzo ciekawe orzeczenia, są to sędziowie związani z tymi stowarzyszeniami, również które są przeciwne reformie sądownictwa. I widzimy, czy widzimy jakiś związek z tym, że właśnie wkraczamy jednak w decydujący czas przed wyborami, czy nie?
To nie tylko ja to zauważyłem, i nie tylko pan redaktor, ale to już nawet ma swoją obiegową nazwę, ta seria wyroków, która została wydana przez kastę właśnie w ostatnim czasie. To są tak zwane mikołajki sędziowskie.
Tak, udało nam się te mikołajki takie były.
W skład mikołajek sędziowski wchodzą następujące prezenty dla opozycji. Uniewinnienie przez sędziego Piotra Kluza Pawła Kasprzaka, który był oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej i zniewagę człowieka.
To dobra wiadomość dla kibiców piłkarskich.
To jest dobra wiadomość, ale nie, to nie jest tak, że Temida to jest ślepa na obydwoje oczu. Temida jest tutaj w tym przypadku, ma opaskę tylko na jednym oku.
Trzeba być w kodzie. Trzeba być w kodzie.
Paweł Kasprzak może sobie chodzić na i zakłócać niezgodnie z prawem. Zresztą demonstracje cykliczne w stylu właśnie, no takie jak 10 każdego miesiąca rocznica Smoleńska, natomiast przeciętny kibic, jeżeli wywoła jakąś bójkę z innym kibicem, a ten go oskarży, czy nawet prokuratora go oskarży, tutaj na pobłażliwość liczyć nie można. Podobnie zresztą jak Jarosław Kaczyński, który zdaniem drugiej instancji sądu obraził Radosława Sikorskiego, a z kolei Kurdej Szatan, która w ohydnych słowach, mówiąc krótko tutaj, w obelżywych słowach określiła funkcjonariuszy państwowych Straży Granicznej, którzy bronili naszej granicy, została uniewinniona, a teraz Jarosław Kaczyński otrzymał, chociaż oficjalnie był to, co też jest skandalem, wyrok 40 tysięcy, to jednak potem, jeżeli to do akcji wszedł, do akcji, czyli jako ekstrasędzia weszła redakcja Onet.pl, która podliczyła sobie za wydrukowanie tych ogłoszeń z przeprosinami 700 tysięcy z ogonkiem złotych. Tutaj jako przykład można, kontrprzykład również, oprócz rzeczonej Kurdej Szatan, podać 10 tysięcy złotych odszkodowania, które ma zapłacić dziadek wielokrotnie, który wielokrotnie zgwałcił 6-letnią wnuczkę. No tak działają, proszę Państwa, polskie sądy. Oczywiście ja rozumiem, znaczy nie rozumiem tego, ale no powiedzmy sobie, część, czyli zwolennicy opozycji bardzo się cieszą z tych wyroków kasty, nie zwracając uwagę na całokształt całej sprawy, że Temida równie dobrze może w innej kompletnie sprawie, niekoniecznie jeśli chodzi o politykę, potraktować równie sprawiedliwie takiego delikwenta, który obecnie popiera te wyroki, bo trzyma z opozycją, ale potem jak sam wpadnie w tryby wymiaru sprawiedliwości, może zobaczyć w ogóle na kompletnym innym polu, że ten sam sędzia również nie daje sobie rady w zwykłych sprawach. To jest bardzo poważny problem, bowiem nie ma demokratycznego państwa dobrze funkcjonującego, bezprawnego i sprawiedliwego, czy zbliżonego do sprawiedliwości wymiaru sądownictwa. Znaczy wymiaru
każdy może, widać z tego, że jeśli ktoś się nie będzie podobał tym szczególnym sędziom, bo ja rozmawiałem z sędzią, którego znam, po prostu jest mu wstyd za to, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy są w tych stowarzyszeniach.
No ale to chyba przesada.
Nie przesadza, bo po prostu rozmawiałem z nim również, jego znajomi, pytają się, co się dzieje z tymi sędziami, którzy na przykład potrafią wydawać te skandaliczne wyroki, co się dzieje z sędziami, którzy potrafią ukraść 50 zł na stacji benzynowej, a jego koledzy sędziowie, tego sędziego, który to ukradł, to zdaje się wiceprezes sądu, no później mówią, że on jest, że był bardzo, bardzo chyba zaaferowany obowiązkami, które go czekają i dlatego ukradł 50 zł kobiecie na stacji benzynowej. Sędziom, tym, którzy są w żaden sposób niepowiązani politycznie, bo wiemy, jacy sędziowie są powiązani politycznie, bo widzimy ich na różnych występach gościnnych, między innymi widzieliśmy sędziego Tuleję na występach gościnnych w Sopocie z politykami powiązanymi z opozycją.
Nie był sam.
No to nie był sam, tak. No to ci zwykli sędziowie, prawdziwi sędziowie, którzy kierują się literą prawa, no wstyd im za tą grupę. Marek Formela, te 700 tysięcy kosztów, na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin Radosława Sikorskiego w Onecie nałożone na Jarosława Kaczyńskiego wpisuje się już tak bezpośrednio w walkę polityczną przed wyborami. Jeszcze dodam, że jakby kilka zjawisk widzimy, bo na przykład warto zauważyć, że spotkania, na które jeździ Jarosław Kaczyński z wyborcami, one są obstawiane przez te brygady lotne opozycji, gdzie rzucane są kamienie, gdzie jest ciągła agresja i no wygląda to dosyć bardzo, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznie.
Nowoczesna debata, panie redaktorze.
Ci ludzie pewnie nie zostaną nigdy skazani, choćby nie wiadomo, co się wydarzyło. Marek
Formela. Przykład pana Kasprzaka pokazuje, że mogą czuć się całkowicie nieskrępowani w swojej ekspresji.
A przykład Frasyniuka też.
No. Znaczy tak, sprawa kosztów opublikowania, sprostowania, bo to jest rozstrzygnięcie, postanowienie sądu w sprawie kosztów publikacji przeprosin w Onecie, jest sprawą rzeczywiście zagadkową. Nie chciałbym powiedzieć, że Onet hodował te koszty, ale jest jakieś poważne pytanie, co się stało, że w tak krótkim okresie czasu, bo to jest sprawa kilku miesięcy, te koszty wzrosły z 40 paru tysięcy do ponad 700 tysięcy. Na miejscu pełnomocników pana prezesa Kaczyńskiego złożyłbym zawiadomienie o próbie wyłudzenia przez wydawcę nienależnych mu środków lub No, nienależnych środków i próbę oszustwa tak naprawdę, dlatego że te koszty...
Ale to razem z sędzią? One to próbuje oszukiwać według pana?
Sprawa sędziego byłaby...
To jest bardzo ciekawe.
Sędzia, jak wszyscy państwo wiecie, dokonuje na podstawie doświadczenia życiowego swobodnej oceny materiału dowodowego, który leży na jego biurku, więc może nie staje doświadczenia życiowego, staram się być łaskawy, a może biurko było za wąskie i nie udało się tego wszystkiego jakoś ogarnąć. To postanowienie replikuje żądanie finansowe sformułowane przez wskazanego w innym wyroku wydawcę. I to ten stopień waloryzacji kosztów publikacji tego sprostowania jest, a mamy tutaj wszyscy doświadczenie wydawnicze, jest zaskakująco dynamiczny i powinien zostać sprawdzony, a prezes Kaczyński albo jego pełnomocnik ma prawo w trybie prawa karnego zafrapować prokuraturę tym sposobem waloryzacji tych kosztów. Po drugie, no mamy do czynienia z przypadkiem, który tak naprawdę blokuje debatę publiczną, bo jeżeli referuje się takie bezwolnie czy bezrefleksyjnie, sąd podejmuje takie decyzje, to oznacza to, że demokracja doznaje głębokiego uszczerbku, ponieważ łączy się to z wyłączaniem sporu, który jest istotą debaty publicznej. Spór między prezesem Kaczyńskim a ministrem Sikorskim wynikał z różnej oceny jednej z decyzji podjętej przez ambasadora na polecenie ministra. Sprawa łączy się z katastrofą w Smoleńsku. Po trzecie, wreszcie należałoby się, moim zdaniem, mówię to także wbrew swoim interesom, zastanowić nad wprowadzeniem obowiązku bezpłatnego publikowania tego typu komunikatów przez dystrybutorów tych treści, ponieważ oni doznajemy pewnego splendoru w postaci olbrzymiej liczby przywołań, cytowań. Jeżeli trafi nam się taki na naszych łamach taki spór, który ogniskuje uwagę opinii publicznej wykraczającej poza normalny zasięg naszego medium, nie ma żadnego powodu, dla którego media byłyby w tej części wyłączone z komercjalizacji tego rodzaju werdyktów sądowych.
A to może być bardzo ważny postulat, bo kiedy patrzymy na te postawy tych niektórych sędziów, podkreślamy, niektórych sędziów, którzy postanowili włączyć się w politykę, mimo tego, że nie powinni się włączać w politykę, no to każdy, kto ma inne poglądy polityczne niż oni, no może zostać skazany podobny. No
nie może oczekiwać
pod pręgierzem może stanąć. Jak Jarosław Kaczyński.
Równego stosunku do własnej sprawy. Ma prawo podejrzewać i przypuszczać, że sąd nie będzie niezawisły w swoim procedowaniu, skoro emocje polityczne, emocje publiczne są ważniejsze niż przepis konstytucji, który sędziego ubezpiecza od wpływu władzy publicznej na jego rozstrzygnięcie. Nie są znane w Polsce przypadki, i to trzeba moim zdaniem głośno powtarzać, nie są znane przypadki, żeby politycy, prezes Kaczyński, postać dla Platformy okrutna, inni politycy Platformy, poseł Jaworski czy Tomasz Rakowski, że wymienię polityków z jednego obszaru politycznego, czy Leszek Miller, wpływali bezpośrednio na rozstrzygnięcia, czy domagali się konkretnych rozstrzygnięć. No to są zarzuty, które się pojawiły w polskiej przestrzeni publicznej, całkowicie nieuprawnione, kłamliwe i wywołane tylko na pogłębienie efektu chaosu w wymiarze sprawiedliwości w Polsce.
I jeszcze Andrzej Potocki chce słowo w tym temacie. Rozumiem, że o spotkaniu chyba sędziego Żurka i pana Michika, czy nie?
To znaczy, to wchodzi w skład tego, co chciałem powiedzieć. Spotkanie sędziego Żurka. Ja chciałem to podsumować, bo zbliża się przerwa. Odnoszę osobiście wrażenie, że istnieje pewna korzyść korelacja pomiędzy zachowaniem się kasty a sytuacją w sprawie KPO. Jarosław Kaczyński zasugerował dość wprost powiedział, że trzeba będzie odpuścić kaście, czyli na razie zrezygnować jeszcze z reformy sądownictwa, bowiem tutaj stawką są środki z KPO i być może to właśnie ośmieliło kastę do tego frontalnego ataku zwanego tutaj przez nas na początku mikołajkami kasty. Stąd tyle wyroków i stąd urośli w piórka i urosły kopytka kaście znowu i walą wyrok za wyrokiem, który ma niewiele wspólnego z sprawiedliwością. Podejrzewam, że po prostu wymiar sprawiedliwości i przedstawiciele, ci, którzy właśnie kontaktują się z TSUE, z Unią Europejską, właśnie zobaczyli, że mogą sobie pozwolić na więcej.
I pewnie jeszcze słowo na ten temat zamienimy po kilku minutach reklam w drugiej części o naszej audycji. Zapraszam na reklamę.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witamy po przerwie, wracamy do naszej dyskusji. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Piotr Kubiak.
Witam raz jeszcze.
Jarosław Popek.
Popek również.
Przechodzimy do dalszej dyskusji.
Przechodzimy, kończymy, nie będziemy już rozmawiać o kwestiach sędziów. Rozmawialiśmy
o futbolu,
za chwilę też jeszcze porozmawiamy, na pewno musimy.
Tam też dużo kontrowersji.
Też dużo kontrowersji, różne dziwne wypowiedzi, ale to zaraz do tego przejdziemy. Rozmawialiśmy o między innymi o tym, o mediach, o medium o takim opozycyjnym, czyli o Necie rozmawialiśmy, które bardzo mocno zwalcza oczywiście Zjednoczoną Prawicę, sympatyzuje jednoznacznie z inną stroną sceny politycznej. A
co
teraz
nie stoi na przeszkodzie, żeby brać pieniądze?
Nie, oczywiście, że nie. A teraz jeszcze porozmawiajmy o TVN24, która to stacja poinformowała o tym, że Komisja Likwidacyjna Wojskowych Służb Informacyjnych była powoływana przez, która w tej komisji likwidacyjnej był podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem Tomasz L. I teraz wszystko jest zwalane na Prawo i Sprawiedliwość, a delegował tego człowieka do tej komisji Radosław Sikorski. Andrzej Potocki zna szczegóły tej sprawy, bardzo bacznie się temu przygląda. Tutaj mamy zarzuty kierowane wobec między innymi Sławomira Cęckiewicza, a Andrzej Potocki na pewno nam wyjaśni, o co chodzi w tej sprawie i dlaczego TVN atakuje takiego polityka Radosława Sikorskiego, z którym sympatyzuje bardzo mocno.
TVN,
a mówi, że nie.
TVN jest wiernym naśladowcą Gazety Wyborczej i praźródło tego całego zamieszania to był artykuł niejakiego Wojciecha Czuchnowskiego o tym, sugerujący, że cały czas, że Antoni Macierewicz, wybitna postać zasłużona dla polskiej opozycji i nie tylko, i w ogóle dla polskiej historii, sugerują, że cały czas jest ruskim agentem i kolejnym dowodem, przedstawionym dowodem oczywiście w cudzysłowie, przez gazetę, to był artykuł właśnie Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej, gdzie podany jest przykład, że w komisji weryfikacyjnej był Tomasz Lichocki, który teraz właśnie bodajże przebywa w areszcie śledczym, bowiem jest oskarżony o szpiegostwo. On wtedy co prawda prawdopodobnie nie podpisał jeszcze kwitów z ruskim wywiadem. Niemniej jednak jeżeli w ogóle takowe kwity podpisał, to i wtedy też trzymał się, no ale to już jest wiadoma sprawa z WSI. Teraz na czym polega cały problem? Że to nie Antoni Macierewicz, który był szefem komisji weryfikacyjnej, ani nie Sławomir Cętkiewicz, profesor Sławomir Cęckiewicz, który był z kolei szefem komisji likwidacyjnej Wojskowej Służby Informacyjnej, są winni, tylko winien jest Radosław Sikorski, który wtedy był ministrem obrony narodowej. Kto formułował skład tej komisji? Skład tej komisji, oprócz ludzi Jarosława Kaczyńskiego, takich właśnie jak Macierewicz i Cęckiewicz, to jeszcze miał do powiedzenia bardzo dużo, bo to ustawowo wynikało z ustawy, minister obrony narodowej, który wówczas był Radosław Sikorski. I on oprócz Tomasza Lichockiego delegował tam jeszcze kilkunastu członków WSI do tej komisji.
15 żołnierzy. 15
żołnierzy delegowanych przez niego. W związku z tym powstaje pytanie, jaki wpływ na to miał Cęckiewicz i Macierewicz? Żadnego, bowiem obsada również należała do ministra obrony narodowej. On po tym wszystkim wyleciał z ministerstwa, po czym zmienił stronę, ale niemniej jednak poruszanie tej kwestii. No, Gazeta Wyborcza po raz kolejny wpakowała się na minę, bowiem jeżeli mogą być tutaj pretensje i dochodzenia, to w kwestii Jarosława Sikierskiego, bo to był Radosław, jego protegowany. Mało tego, jeszcze ten człowiek, ten Lichocki cały, trafił do Urzędu Miasta, gdzie siedział w bardzo dla wywiadu ważnym miejscu, bowiem był to Urząd Stanu Cywilnego. Czyli de facto KGB czy GRU miało wpływ i mogło manipulować obsadą swoich ludzi w Polsce, bowiem mieli dostęp bezpośredni do danych osobowych. Czyli powiedzmy sobie, ktoś zmarł i można było bardzo łatwo zrobić podstawkę na agenta, na jego nazwisko, śmierć zatuszować i tak dalej. No, możliwości w takim Urzędzie Stanu Cywilnego dla agenta są bardzo duże. I taką rolę pełnił Tomasz Lichocki. Ale dodajmy, i to jest tutaj kluczem całej sprawy, że to Radosław Sikorski, nie wiadomo z jakich powodów, oprócz niego i delegował jeszcze 15 innych żołnierzy z podejrzewanych i udowodnionej współpracy WSI z wywiadem rosyjskim do tej komisji.
Panie redaktorze, a jedno pytanie, czy może są jakieś nieoficjalne informacje, może takie wieści gdzieś krążą w świecie dziennikarzy czy polityków, czy Radosław Sikorski nie utrzymywał teraz żadnych kontaktów z Tomaszem L.? Czy wiemy coś na ten temat? W ostatnim czasie na przykład.
Tutaj nie wiemy. Radosław Sikorski jak na razie osobiście nieudolnie wypiera się, no ale co ma powiedzieć? Dokumenty świadczą przeciwko niemu. On to twierdzi, że to był znajomy Cęckiewicza. A Cęckiewicz mówi, jaki mój znajomy, a ty typa w ogóle nie znałem, to raz, a dwa, że w dokumentach stoi jak byk napisane, kto go powołał do tej komisji. Jest rozporządzenie ministra obrony narodowej z tamtych czasów, podpisane Radosław Sikorski i tam jest cała lista 15 funkcjonariuszy czy żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych i do tego ten nieszczęsny Lichocki. W związku z tym pan Radek Sikorski po raz kolejny kłamie, co do czego się oczywiście my dziennikarze przyzwyczailiśmy, no ale ludzie, żeby się lepiej nie przyzwyczajali.
Tylko to po raz kolejny bardzo dziwna konstrukcja tej informacji i z której ma wynikać, że jakby kto inny jest odpowiedzialny właśnie za przygarnięcie takiego człowieka jak Tomasz L. do komisji. Cały czas mamy zarzuty płynące ze strony Platformy, że to ludzie związani ze Zjednoczoną Prawicą robili i chcieli robić gigantyczne interesy z Rosji. Marek Formela, śledzimy te wszystkie doniesienia, które cały czas pojawiają się nowe, między innymi o energetyce. Ostatnio dowiedzieliśmy się właśnie, że ten rzeczony Radosław Sikorski z wielką chęcią chciał budować razem z Rosją elektrownię atomową pod Kaliningradem, pod Królewcem, po polsku mówiąc, chciał robić interesy związane z przesyłem prądu do Polski. Co to by znaczyło? No to chyba sprawa jest prosta. No Putin mógłby nam odłączyć ten prąd byśmy mieli blackout. Marek Formela, czy takie informacje będą się pojawiały teraz coraz częściej? Bo tą informację, na przykład ta stacja żółto-niebieska TVN24 cały czas wczoraj pokazywała non-stop.
Cała prawda całą dobę.
No jesteśmy sami. No, przypadki różnej wagi. To porozumienie, o którym Piotr mówisz, czyli ten dokument podpisany przez ministra Sikorskiego, moim zdaniem ma dużo większą wagę polityczną i każdemu przytomnemu słuchaczowi każe się zastanowić, które wektory polityki gospodarczej i zagranicznej ekipy Donalda Tuska były prawdziwe, bo jeżeli podpisujemy takie porozumienie, czyli zapowiadamy aprowizację Polski w prąd z elektrowni, która jest w budowie, a jednocześnie inny minister w tym samym czasie przygotowuje budowę elektrowni po drugiej stronie Zatoki Gdańskiej, no to kiepsko to świadczy o talentach organizacyjnych,
o przenikliwości politycznej, o poważnym traktowaniu polskiej racji stanu przez ekipę Donalda Tuska. Ciężar tamtego porozumienia jest nieporównywalnie większy niż przypadek Tomasza L., którego minister Sikorski lekką ręką powołał do komisji likwidacyjnej WSI. Ale to też pokazuje, że tego typu fragmentaryczne okruchy z naszej najnowszej historii będą często wykorzystywane dla wywołania coraz większego rozdrgania społecznego i pewnej mistyfikacji głównej linii politycznej Platformy, która, co zresztą Michał Rachoń bardzo dokładnie w swoich materiałach ujawnił, no w tej chwili leży zupełnie w gruzach i jest symbolem takiego niesuwerennego myślenia albo myślenia, które było podyktowane logiką interesów niemiecko-rosyjskich. Już nie chcę powiedzieć, że logiką paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to już bym się uwłaszczył na sformułowaniu czy porównaniu Radosława Sikorskiego, który tak się wypowiedział na temat gazociągu Nord Stream 2, ale jest w tym jakaś niepokojąca nuta, że polska polityka, ówczesna polska polityka była korelowana z polityką niemiecką, która była połączona z polityką rosyjską. No to są złe informacje i to są informacje, które powinny docierać do każdego polskiego domu, ponieważ promotorzy tamtej polityki próbują w tej chwili wpłynąć na postawy i wybory Polaków.
I pewnie niestety będzie tak dalej, no ale Polacy mają swój rozsądek i na pewno będą odpowiedni sposób podchodzić do tego, co mówią politycy. Węgiel jeszcze. Węgiel.
Roxana Węgiel.
No zdecydowanie. No dzisiaj w porannej rozmowie gościem Radia Gdańsk był Karol Rabenda, który odpowiada za dystrybucję węgla na terenie Polski przez samorządy. Okazuje się, że pamiętajcie panowie, miesiąc temu rozmawialiśmy na ten temat, jak to protestują prezydenci Gdańska, prezydenci Sopotu przeciwko temu, no jak to, mamy sobie brudzić ręce, że sprzedawać ludziom węgiel, a teraz się okazuje, że Pomorze jest liderem w Polsce. Wszystkie gminy z terenu pomorskiego, 123 gminy dystrybuują ten węgiel, nic to nikomu nie szkodzi, ludzie ten węgiel dostaną. Wczoraj już, tak jak mówiłem dzisiaj w rozmowie z Karolem Rabendą, wczoraj wieczorem odbyłem spacer po plaży w Brzeźnie i widziałem stojące na redzie statki, aż tam jasno było jak w mieście, po prostu tyle tych statków ten węgiel do Polski przywozi. Andrzej Potocki, pytanie, co z tym węglem? Co z tym węglem?
Ja czy to jest, mogę coś
mamy
zacytować?
Klęskę urodzaju.
Mogę zacytować coś jeszcze?
Proszę bardzo.
To pan redaktor Potocki na pewno będzie zadowolony, bo to fragment rozmowy, którą przeprowadził z Markiem Formelą na temat właśnie tego węgla. Panowie rozmawialiście...
W tygodniku sieci.
Samorządowi oligarchowie. Tutaj taki tytuł tego wywiadu jest i Marek Formela właśnie wypowiadał się tak. Nagle okazało się, że w Gniewinie, Sulęczynie, Skarszewach czy w innych miejscowościach wójtowie i burmistrzowie zauważyli, pomijając zobowiązanie ustawowe nakładające na samorząd obowiązek zaopatrzenia ludności w ciepło, czyli również węgiel, że po prostu nie będą w stanie wyjść na ulicę i spojrzeć w oczy swoim mieszkańcom, swoim sąsiadom. Zrozumieli, w mniejszych miejscowościach. Ci większych próby musieli dłużej myśleć.
Ale Marek, też zrozumieli, no bądźmy sprawiedliwi.
Bo ci w mniejszych miejscowościach mają bliższy kontakt z lokalną społecznością. Generalnie to wszystko zostało przeczytane przez siebie i wszystko powiedziane w tym temacie, bowiem to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Pomorze tak aktywnie pomaga przy dystrybucji węgla. Po prostu na tych niższych poziomach, mam na myśli te gminy mniej ludne niż tak wielkie jak...
Gmina równa, panie redaktorze.
Nierówna, mając na myśli teoretycznie, mając na myśli Gdańsk. No jakoś poszli tutaj panowie po rozum do głowy, bowiem, jak już wspomniałem, no bliżej, to tak jak mówił Marek Formela, oni są bliżej po prostu lokalnych społeczności, a nie są w takiej bańce tutaj jak w ratuszu w Gdańsku, gdzie jednak sprawy polityczne, mam na myśli politykę krajową, odgrywają dużo większą rolę, aniżeli realna pomoc mieszkańcom.
Ja rozmawiałem z jakim politykiem, z której strony sceny politycznej i mówił wprost, ci samorządowcy, którzy są na dole. Dzisiaj dzięki temu, że między innymi jest bardzo wiele różnych programów rządowych, oni mogą sobie pozwolić teraz na większą niezależność. Jasno i wprost mówią, my będziemy węgiel dystrybuować, a kiedy patrzą na takich prezydentów jak Rafał Trzaskowski czy Aleksandra Dulkiewicz, którzy bawią się w dużą politykę, no to już tak patrzą na nich z politowaniem.
Tylko do kwietnia roku 24.
Ale czy zgodzimy się z taką tezą, bo to jest wypowiedziane przez polityka, że patrzą na tych polityków z dużych miast z politowaniem, bo widzą, że zależy im tylko na własnych biznesach politycznych tak naprawdę, a jakby odejście od mieszkańców no jest dla nich czymś wtedy czymś naturalnym. Czy taką tezę możemy przyjąć, że jednak ci w małych miejscowościach samorządowcy są bardziej racjonalni i tak jak pan redaktor powiedział w rozmowie, no wiedzą, że nie będą mogli spojrzeć w oczy mieszkańcom.
No to mi się wydaje całkowicie oczywiste. I ta presja...
Nie ma tej zajadłości walki z rządem PiSu.
Ta presja racjonalnego postępowania mniejszych samorządów, chociaż uprawnienia tych samorządów są dokładnie takie same i obowiązki takie same jak prezydentów Gdańska, Sopotu czy Gdyni. Nawet jeżeli prezydent Sopotu powinien być burmistrzem, a nie prezydentem. Ale ponieważ nie ma w sobie poczucia skromności, to czuje się dobrze w todze prezydenckiej. Więc zostali jak gdyby zmuszeni tym, że dookoła aglomeracji gdańskiej, niezależnie od barwy politycznej, niezależnie od sympatii politycznych, ci wójtowie, burmistrzowie nie mają takiego w sobie napięcia politycznego. Bardziej są wsłuchani w to, co jest za rogiem na ulicy, na przejściu dla pieszych, na to, co słychać w szkole. Nie prowadzą wojny z rządem, bo zresztą te różne programy, o których powiedziałeś, rzeczywiście ubezpieczają wiele polityk.
Uniezależniają wielu samorządowców z mniejszych miejscowości.
Wiele polityk gminnych, więc te racjonalne postawy spowodowały, że nagle ci koryfeusze wielkich przemian, tych 21 postulatów samorządowych, którzy chcieliby Polskę podzielić na federację gmin, którym państwo uwiera, pozostaliby pozarzuceni sami sobie i ryzyko polityczne, rachunek polityczny okazał się dla nich zbyt wysoki. W rezultacie węgiel przestał być przedmiotem sporu. Tą sprawę rząd, zresztą prezes Kaczyński potwierdził też w Chojnicach, powiedział o tym w Chojnicach, mówi o tym premier, że w sprawie węgla opozycja poprzewracała się o własne nogi. No, skompromitowała się, mówiąc wprost, odwracając się plecami do swoich społeczności.
W rzeczonych wcześniej instytucjach medialnych, że tak powiem, czyli TVN-ie 24 i w Onecie, tam były informacje chyba przez miesiąc, że nie będzie w ogóle żadnego węgla, a ten co przyjeżdża to się nie pali, że to była kupa śmiechu, jak rozpalał pewien ogrodnik zdaje się, z Wielkopolski węgiel na łopacie. No to
opozycyjne stacje stawały na głowie, żeby nastraszyć apokalipsą zimową Polaków. No w tej
krótko,
chwili...
dlaczego dlaczego te stacje wygląda na to, że one oszukują?
Bo według zasady im gorzej, tym lepiej. Im bardziej nastraszą swoich wyborców, tym mniej będą mieli ochotę głosować na PiS, bowiem strach przed rządami PiSu, czyli przed mrozem, przed brakiem węgla, ma być większy, aniżeli realna ocena sytuacji. Stąd to jest jeden z elementów propagandy antyrządowej, który nie ma nic wspólnego z prawdą.
Teraz jeszcze Jarek o tenisie.
Jak pokazuje sprawa tego.
O węglu dzisiaj sporo mówiliśmy, to ja teraz trochę o tenisie i pytanie do Marka Formeli, ale nie będzie dotyczyło Kamila Majchrzacha, który dostał pozytywny wynik testu dopingowego, co jest bardzo złą informacją, nie wiadomo dlaczego. No teraz w każdym suplemencie diety można coś znaleźć, bo przecież chemii spożywamy więcej niż normalnej zdrowej żywności. Pytanie do Marka Formeli. Co dalej z SKT? Sąd wydał kolejne orzeczenie. Czy to może zakończyć w jakiś sposób spór, czy tak jak na początku naszej audycji mówił pan redaktor, mieszkańcy Sopotu powinni zacząć domagać się od Jacka Karnowskiego informacji o tym, ile pieniędzy wydał na ten spór, który był kompletnie chyba niepotrzebny.
No oczywiście, że był niepotrzebny i podszyty był prywatną niechęcią. Ja przypomnę, że kiedy dokonano zmiany zarządu SKT, to przedstawiciel prezydenta właśnie te 7 lat, ponad 7 lat temu ogłosił, wybrano zarząd jednomyślnie, ogłosił, że z tym zarządem prezydent ma zamiar współpracować i wspólnie rozwijać i pielęgnować wydarzenia tenisowe, sport tenisowy w Sopocie. Co się wydarzyło? Dlaczego część członków, kilku członków SKT przeszło do nowego stowarzyszenia i to stowarzyszenie cieszyło się poparciem prezydenta, a poparcie prezydenta, prezydent wycofał swoje poparcie dla innych członków władz SKT, a niektórych, którzy wspierali go w kampanii wyborczej i którzy byli częścią jego projektu wyborczego w Sopocie, sakralizował w społeczności sopockiej. Dlaczego dobrał sobie byłego funkcjonariusza SB, z którym tworzył nowy podmiot sportowy ulokowany w jakimś prywatnym mieszkaniu. No wszystko to są pytania, na które powinien odpowiedzieć. Dlaczego wydzierżawił zaprzyjaźnionemu stowarzyszeniu za 4 tysiące złotych 4 hektary sopockich kortów. Kortów, a nie działki budowlanej. No, ile wydał pieniędzy na prawników? Ile kosztowało mieszkańców Sopotu prowadzenie tego nonsensownego sporu? No to są pytania, które na pewno opozycja, jeżeli traktuje Karnowskiego poważnie, powinna mu zadać. A konsumpcja tych wyroków, no moim zdaniem, jest już oczywista. Te korty lada dzień powinny stać się wrócić zgodnie z wszystkimi werdyktami sądów na różnych etapach postępowania. Prawo własności kortów zapisane w ustawie, wynikające z ustawy, nie podlegało nigdy zakwestionowaniu. Kwestionować można co najwyżej postępowanie pana Karnowskiego, wielkiego zwolennika społeczeństwa obywatelskiego.
Wielkiego zwolennika społeczeństwa obywatelskiego i wielkiego zwolennika reformy, nie reformy sądów właśnie. Wielkiego przeciwnika reformy sądów.
To pilnie nie porozmawiamy.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal
dziękuję
i portal bardzo. Polityce.pl.
No, dziękuję bardzo. Jeszcze miłego weekendu chciałem wszystkim życzyć.
O, właśnie.
Piotr Kubiak.
Jarosław Popek. Dziękujemy państwu i do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.